A w Radiu Wnet czas, proszę Państwa, na politykę międzynarodową, na geopolitykę. Mamy połączenie telefoniczne z Austrią, gdzie jest Krzysztof Zalewski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam Kraków, Warszawę i tych, co śledzą nas w internecie, gdziekolwiek są.
A rozmawiamy nie o Austrii, tylko o Indiach, o tym, jaka jest teraz w tym geopolitycznym systemie rola Indii. Czy zna pan odpowiedź na takie pytanie?
To jest trudne pytanie, bo zależy od tego, na co spojrzeć. To jest państwo, które stara się być wyjątkowe. Było przez wiele lat państwem niezaangażowanym w bloki i pielęgnuje swoją niezależność. Dwa krótkie obrazki. Miesiąc temu był tam prezydent Putin, przyjmowany z wielkimi honorami i została podpisana duża umowa o dostawę rosyjskiego uzbrojenia. Rosja ciągle dostarcza 60% zakupowanego przez Indię uzbrojenia. Tydzień później premier Modi był w Japonii i rozmawiał o z kolei współpracy wojskowej z Japonią w ramach szerszego porozumienia też ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Japonią. To się nazywa QUAD, taki QUAD, czyli dialog czterostronny. Więc z Chinami z kolei Indie łączą bardzo rozległe stosunki handlowe, a własne stosunki ich przywódcy pielęgnują. W tym roku Modi był podejmowany w Wuhanie przez chińskiego prezydenta. Więc odpowiedź na to, gdzie są Indie w geopolityce, jest różna. Zależy od tego, czy spojrzy na gospodarkę, czy na to, na stosunki obronne, bo oczywiście Indie boją się rosnącej potęgi Chin i starają się ją równoważyć.
Gdyby, co mam nadzieję, to nie spotka świat, ale gdyby doszło do konfliktu chińsko-amerykańskiego, to Indie by ciążyły w kierunku Stanów Zjednoczonych, Chin, neutralności?
To jest trudna decyzja, przed którą Indie nie chcą być postawione. W związku z tym ich polityka jest nakierowana na to, żeby przed taką alternatywą nie być postawionym. Jednym z powodów, ze sposobów na to, żeby właśnie nie dopuścić do takiego konfliktu otwartego, to jest powstrzymywanie Chin. To znaczy właśnie po to wchodzą w coraz bliższą współpracę wojskową z Stanami Zjednoczonymi, po to, żeby, zwłaszcza jeżeli chodzi o technologie morskie i współpracę na morzu i w powietrzu, żeby Chiny były powstrzymywane. Myślę, że gdyby doszło do konfrontacji zbrojnej, zrobiłyby wszystko, żeby być neutralne i żeby w ten konflikt się nie zaangażować. Ale dają do zrozumienia Chinom, że ich polityka w tej momencie bardziej asertywna na Morzu Południowochińskim, w ogóle w rejonie szeroko rozumianego Indo-Pacyfiku, a więc połączonych oceanów indyjskiego i spokojnego, im się nie podoba.
A jakich wrogów mają? Jacy są wrogowie Indii?
To jest właśnie pytanie. Takim typowym wrogiem, którego zawsze sobie stawiają jako takie alter ego, powiedziałbym, czy też tego innego, wobec którego się określają, to jest oczywiście Pakistan. Ale też często w roli wroga występują Chiny. To znaczy trzeba pamiętać, że 20 lat temu, jak Indie konstruowały swoją broń nuklearną, bo to czasami o tym zapominamy w Polsce, ale to jest mocarstwo nuklearne, podobnie jak Pakistan, to oni mówili o tym, premier ówczesny Indii, że jest to sposób na równoważenie Chin. Do tej pory zresztą, w momencie, kiedy jest jakiś test rakiety dalekiego zasięgu indyjskiej, to prasa donosi o tym, że właśnie mamy rakietę, która może donieść ładunki w najdalsze nawet prowincje chińskie. Ale wydaje mi się, że mądrością polityki indyjskiej jest to, żeby nie myśleć w kategoriach takich opozycji wróg-przyjaciel. właściwie z każdym wielkim państwem łączy ich współpraca i różnica interesów. I to jest tak, że jednocześnie można być przyjacielem i jednocześnie można być konkurentem. I myślę, że w tej skali między konkurencją a przyjaźnią, współpracą różne państwa są w różnym miejscu, ale Indie starają się nie dzielić świata na przyjaciół i wrogów.
A kto za tą mądrość polityki indyjskiej odpowiada? Kto jest mózgiem tej polityki?
No więc to jest kolejne bardzo ciekawe pytanie, ponieważ Indusi odziedziczyli administrację właściwie po Imperium Brytyjskim. I tak samo jak w Wielkiej Brytanii, tak samo też w Indiach, mówi się o tym, że politykę zagraniczną właściwie dyktuje aparat urzędniczy profesjonalny w MSZ-cie. I rzeczywiście ona jest zadziwiająco stała. Mimo wszystkich zmian rządów, mimo no jednak bardzo brutalnej polityki wewnętrznej Indii, to znaczy brutalnej w sensie nie fizycznym, chociaż też to się zdarza, ale w sensie tego, jak ze sobą rozmawiają politycy indyjscy, między różnicą między rządzącą partią ludową, BJP, premiera Modiego, a Rahulem Gandhim, który jest szefem kongresu opozycyjnego, to mimo tych wszystkich różnic ta polityka zagraniczna wydaje się jednak dość stała. I rządzi no właśnie aparat urzędniczy chyba głównie tamtejszego MSZ-u, ale rzeczywiście polityka zagraniczna jest na tyle ważna dla Indii, że jest to całość aparatu państwowego i jest w nią zaangażowana.
Polityka zagraniczna to też gospodarka, to walka na tym globalnym rynku. Ile argumentów posiadają Hindusi, by na tym globalnym rynku wygrywać?
I to jest znowu kłopot dla Indii, ponieważ odmiennie od Stanów Zjednoczonych, Europy czy coraz bardziej Chin, nie mają technologii. Takich, żaden z wielkich firm na przykład informatycznych no, nie jest hinduski. Natomiast to, co mogą zaoferować, to jest niesłychana elastyczność w pewnych dziedzinach. I tutaj podam ten przykład. Jeżeli w Polsce przelewamy pieniądze między jednym bankiem a drugim, to na ogół to dochodzi w ciągu 6 godzin. Tutaj, gdzie jestem w Austrii, to dochodzi w ciągu 1-2 dni. W Indiach w tej chwili, dzięki aplikacjom mobilnym, można przelewać między różnymi bankami pieniądze w czasie rzeczywistym. Tak jakbyśmy podawali sobie pieniądze z ręki do ręki. Wysyłamy pieniądze w taki sposób, jakbyśmy wysyłali SMS-a. I te technologie finansowe, to tylko jeden mały przykład, który podałem z tych technologii, sprawiają, że ta ich elastyczność, zdolność dostosowania się i też dostrzegania w erze cyfrowej nie zagrożeń, ale szans, to jest niewątpliwie ich atut. Drugim atutem jest to, że Indie i w ogóle Azja żyje chyba jeszcze dużo bardziej w takim hobsowskim świecie. W świecie, w którym każdemu jest jednak trochę wrogiem, który jest niebezpieczny. I my w Europie taki świat niebezpieczeństwa do nas wrócił z całą mocą w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. I chyba od tego czasu mamy poczucie, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o naszą sytuację bezpieczeństwa. Hindusi, cała Azja w takim świecie żyje już od dawna. W związku z tym być może są lepiej przygotowani na zmienność i nieprzewidywalność niż my.
A propos Austrii, poza tym, że nie chce podpisać tego ONZ-owskiego traktatu migracyjnego, to co się dzieje?
Nie jestem specjalistą od kwestii austriackich, ale rzeczywiście Austria bardzo jest ciekawym przypadkiem znowu małego kraju, który sobie stara ułożyć z wielkimi graczami swoją swoje relacje poprawnie. Wiele zainwestowało w relacje z Rosją. Wiedeń chciał być takim hubem gazowym w naszej części Europy i z otwartymi rękami na przykład wita inicjatywę Nord Stream 2. No ale w tydzień temu okazało się dość nieprzewidziany problem, mianowicie jeden z wysoko postawionych urzędników tutejszego Ministerstwa Obrony od wielu lat współpracował z rosyjskimi służbami. No i rzeczywiście to był jednak tak może nie szok, ale powiedzenie, sygnał jasny, że mimo tego, że Putin uważa się za wielkiego przyjaciela Austrii, który tak jest tutaj też prezentowany w wielu mediach, to jednak w stosunkach z naszym wschodnim sąsiadem i z Rosją trzeba być bardziej ostrożnym. Natomiast jeżeli chodzi o poczucie dyskomfortu, zagrożenia związanego z migracjami, no w 3 lata temu, akurat jestem teraz niedaleko dworca zachodniego w Wiedniu, cała fala migracji przechodziła właśnie przez ten dworzec. W tej chwili takiego zagrożenia już nie czuć, nie widać. Natomiast dalej kwestia migracji pozaeuropejskich, też europejskich, no jest wysoko, jeżeli chodzi o agendę polityków austriackich.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, do rozmowy o Indiach, a może też o Australii. Wrócimy. Krzysztof Zalewski wprawdzie jest niedaleko dworca w Wiedniu, ale jest też analitykiem Centrum Studiów Polska Azja i będziemy w kontakcie roboczym. Zgadza się pan na to?
Oczywiście, tylko jeszcze jedna mała rzecz zapowiem. Centrum Studiów Polska Azja od 1 grudnia będzie się nazywało Instytutem Bojma. W ten sposób Michała Bojma, polskiego misjonarza, dyplomaty, który pojechał w XVII wieku do Chin. Chcielibyśmy przez to podkreślić związki, jakie Polska ma z Azją, ale też to, że nowy jedwabny szlak, który w Eurazji jest coraz bardziej realnością, no powinien działać w dwie strony. Bo Bojm wrócił, ochrzcił jednego z chińskich cesarzy, a później był jego posłem do papieża w Watykanie.
Czekamy na chrzest pierwszego sekretarza komunistycznej partii Chin. To by miało rzeczywiście geopolityczne znaczenie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Zalewski.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam z Wiednia.
A w Krakowie właśnie Wiedeń dla Krakowa jest czymś innym niż Wiedeń dla Warszawy. Jest 8:48.
Czyli
kurier kulturalny.
A w studio Wojciech Piotr Kwiatek.
Witam cię, Krzysztofie. Dzień dobry, Warszawo. No i po raz pierwszy powiem dzień dobry, Kraków. Tak sobie myślę, co ja mam z Krakowem wspólnego. Poza tym, że w zasadzie nigdy nie byłem w Krakowie prawie, że bo jak byłem, to tak daleko i tak szybko, że tak dawno i tak szybko, że w zasadzie...
Ale to jest dowcip.
Nie, to jest poważnie.
Poważnie?
No znaczy, ja wiem, gdzie w Krakowie jest rynek, jak się z rynku do Barbakanu dochodzi. To jest wszystko. Chociaż miałem sporo znajomych. Pierwszy mój wieczór autorski, żeby było zabawniej, to taka, no jak się już tak ten wątek krakowski na chwilkę nam pojawił. Pierwszy mój wieczór autorski chyba w życiu, to był w Jaszczurach, pod Jaszczurami w Krakowie. Prowadził to Roman Wysogląd, którego też pozdrawiam, jeżeli jest w stanie tego słuchać, że nie jest gdzieś w wielkim świecie. Nazywało się to Cichym ścigałem golotem. Z Wojciechem Piotrem Kwiatkiem opowieści kryminalnej rozmawia Roman Wysogląd. Roman Wysogląd rzeczywiście. No, prócz tego jest tam, jeżeli nie jest za wielką wodą, Mirek Derewiński, kolega z ławy szkolnej z Liceum Władysława IV, którego serdecznie pozdrawiam. I to w zasadzie wszystko. To Kraków jest jeszcze przede mną. Ja się bardzo z tego, Krzysztofie, cieszę, bo nie pozna Bangkoku, nie poznam prawdopodobnie różnych egzotycznych rzeczy, ale może chociaż Kraków poznam.
Ale gdybyśmy na początku XIX wieku prowadzili taką rozmowę, no to wtedy Kraków był dalej od Warszawy, ale tak, to proszę państwa, jestem zaszokowany i nie wiem, co mam powiedzieć.
No, sam jestem zaszokowany.
Ale jak można mówić o kulturze, jeżeli człowiek nie zna Krakowa?
Słuchaj.
Słucham.
Poznać miasto można na różne sposoby. Ja na temat krakowskiej kultury, krakowskiego XIX wieku w polskiej kulturze wiem sporo, no, wszystkiego nie wie nikt, ale byłem tym zawsze zafascynowany. Ale co ja na to poradzę, że nie byłem w zielonym baloniku? Co ja na to poradzę, że pamiętam swoich...
Ale na Wawelu byłeś.
Tak, na Wawelu byłem. Ale wiesz, co ci powiem, no...
Ale dawno.
Pamiętam jeszcze żyjącą moją matkę, ona już nie żyje 40 lat. Także no, tak to jest, powiem ciebie, że rzeczywiście dawno to było. Ostatni raz, jak byłem w Krakowie, to właśnie urzeczonego Mirka Derwińskiego, no to ładnych parę lat temu było. Prawdopodobnie się wstydzę, bo na przykład taki Białystok, który kocham, to znam jak własną kieszeń. A patrz, a Krakowa nie. No tak się jakoś porobiło.
No dobrze.
Tak jakoś się porobiło.
Może jakoś złożymy się na bilet dla Wojciecha Piotra Kwiatka do Krakowa i poprosimy kogoś, żeby pokazał redaktorowi.
Tym bardziej, że być może zacieśnią się również i moje więzi z Krakowem jako współpracownika radia. Wreszcie to jest, niektórzy mówią, że stolica administracyjna jest w Warszawie, ale prawdziwa stolica Polski to jest w Krakowie. Ja się z tym nie zgadzam.
Wyposażymy ale to nie o to chodzi. W mapkę
bardzo dobrze.
Centrum Krakowa.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
Żebyś się nie zgubił.
Tak, tak. No i jakąś delegację pod tytułem Kwiatek. Masz jechać i dopóki tego i tego i tego nie zobaczysz, nie przywieziesz nam tutaj, to możesz nie wracać tutaj do Radia Wnet po prostu.
Tak, tak uczynimy.
Dobrze.
No i teraz...
I teraz merytorycznie. Drodzy Państwo, o małej książeczce dzisiaj powiemy. Znaczy, mała książeczka to jest jakiś bezsens. O małej książce albo książeczce, ale raczej powiem o małej książce, bo książeczka to tak trochę protekcjonalnie brzmi. Jacek Lilpop, tytuł książki Rejs. W żadnym wypadku proszę tego nie łączyć z Rejsem Marka Piwowskiego, ze Stanisławem Tymem i wszystkimi tego typu osobnikami. Bo Rejs jest książką napisaną przez artystę. I teraz parę słów, kim jest Jacek Lilpop. Jacek Lilpop jest artystą wielu branż. Jest malarzem, grafikiem, rysownikiem, performerem, autorem instalacji, publicystą. Można go czytać w Gazecie Polskiej Codziennie i w Gazecie Polskiej. No to tak z grubsza. Okazuje się, że jest również prozaikiem, o czym ja, znając go już wiele lat, nie bardzo wiedziałem, ale się dowiedziałem z radością. Co to jest Rejs? Rejs to jest 5 opowiadań nierównych. Jedno jest duże, obszerne, a pozostałe 4 są małe i są jakby pewnymi ogniwkami refleksji na temat tegoż rejsu. Rejs miał miejsce kilkanaście lat temu i był rejsem oczywiście dokąd? No na Morza Południowe, no gdzie można rejs wykonać? Najlepiej wykonać rejs na Morza Południowe, a później w różnych przybliżeniach, różne fazy tego, co tam przeżył, ponieważ ten rejs nie skończył się dla niego dobrze, zachorował, musiał wcześniej wrócić. To są różne przybliżenia tego, co człowiek może poznać. Niektórzy to nazywają fraktalami, to takie bardzo uczone słowo, prawda, czyli jakimiś frakcjami, fazami, przybliżeniami i tak dalej, i tak dalej. I co tutaj inny artysta, Lech Robakiewicz, napisał o tej książce. Rejs to książka o podróży, a może gdy się w nią wczytać, o 4 dziejących się na różnych planach jednocześnie. To w zasadzie tak naprawdę jest 5 tekstów, a ten 5 to jest takie wytchnienie rycerza po walce. To znaczy bohater, podmiot liryczny, czy też bohater narrator, bohater trzecioosobowy, siedzi sobie na desce windsurfingowej, na jakimś lokalnym jeziorku, nie ma tu już mórz południowych, nie ma tu już Tatr zapranych śniegiem. Jest po prostu spokojny wieczór, wietrzny. Bohater siedzi sobie i tak się zastanawia po prostu, że on sobie przed zimą ostatnie chwile popłynie. On sobie na tej desce po prostu popłynie. Czy jemu się to uda? Czy on się wywróci? Czy to będzie rejs piękny, czy to będzie rejs z komplikacjami? Krótko mówiąc, spięcie klamrą tych 4 opowiadań taką klamrą nawiązującą do tego, że są podróże egzotyczne i są podróże nieegzotyczne, a w nieegzotyce, zapewniam Państwa, jest mnóstwo egzotyki. Mówi do Państwa człowiek, który egzotykę lokalności ukochał nad życie i który na przykład nie zna Krakowa, ale zna, powiedzmy, Wasilków, jakieś takie miejsca, powiedzmy, Brok, Kamieńczyk nad Bugiem i takie różne piękne miejsca. Proszę Państwa, wydawnictwo Adam Marszałek tę książkę wydało, bardzo zasłużone wydawnictwo, które nie wydaje byle czego. Książka Rejs, Jacek Lilpop, Adam Marszałek. Warto zajrzeć. Książka dla troszeczkę ambitniejszych. Dla troszeczkę ambitniejszych. I teraz poproszę o sygnaturkę. A sygnaturka, czyli dzwoneczek, zapowiada jakąś refleksję, którą postaram się Państwu zaproponować na nadchodzący weekend. I bardzo jest ona znacząca. Mam nadzieję, że zwykle bywa, ale dzisiaj też. Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć. Widzicie Państwo, jak człowiek za szybko przeczyta. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć. Michel Coist to powiedział. I to zupełnie niezwykle, a tak się czasem zdarza, nawiązuje do ostatniego opowiadania z książeczki Jacka Lilpopa, opowiadanka, które nosi tytuł Jesienią. Dziękuję bardzo, to tyle.
Wojciech Piotr Kwiatek pojawia się w studio dwa razy, a właściwie częściej, bo jeszcze jest powieść kryminalna, ale w studio pojawia się dwa razy w tygodniu, w piątki o godzinie 8.45 i w środy o godzinie 20.00 prowadzi program Smaki i Niesmaki.
Z ogromną radością robię to wszystko, Krzysztofie. Jak będzie trzeba, to jeszcze 5 audycji poprowadzę. Proszę się nie obawiać, ja to tylko tak żartuję tutaj. Dowcip polega na tym, że rzeczywiście doczekaliśmy się. To jest, proszę Państwa, wielkie szczęście. Dla mnie osobiście, jak powiedziałem kiedyś Krzysztofowi, poznanie Krzysztofa i wejście do Radia Wnet było największą przygodą intelektualną mojego życia, już dosyć długiego. Tymczasem, proszę Państwa, okazuje się, że może być jeszcze ciekawiej, może być jeszcze więcej adrenaliny, może być jeszcze więcej powerku, może być jeszcze więcej radości.
Radio Dwóch Stolic w Warszawie i w Krakowie. W Warszawie 87,8, Kraków 95,2. Powoli kończymy poranek, to jest czwarty poranek w Dwóch Stolicach, a na www.wnet.fm tych poranków było na pewno ponad 2000, może 2300. Czwarty poranek zrealizował Paweł Chodyna. Wydawcą była Jaśmina Nowak, producentem Lech Brustecki. Piąty poranek już będzie z Krakowa. Kraków, ulica Smoleńsk 5, będzie pod wezwaniem ojca Pio. Ojciec Pio nas zaprowadzi do Krakowa, do Centrum Pomocy Ubogim. Stamtąd rozmowy z naszymi gośćmi od godziny 7.07. Za chwilę połączymy się z Dublinem, za chwilę Tomasz Wybranowski zacznie opowiadać, poprowadzi studio Dublin, Wojciech Piotr Kwiatek.
Takie maleństwo, Krzysztof, jak ty masz takich przewodników po Krakowie, jako ojciec Pio, to jak ja mam, ja w ogóle nie wiem, gdzie jest Kraków nawet.
Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia Państwu życzę. Krzysztof Skowroński pozdrawia z budynku Pasty, z piątego piętra, gdzie jest centrum Radia Wnet.